Nie było w dziejach świata drugiego człowieka, który byłby jednocześnie tak wielbiony, jak i znienawidzony. Kochany przez obywateli własnego państwa i budzący wstręt u jego przeciwników. Od Moskwy aż po Londyn. Tak samo w czasie panowania i podbojów, jak i po czasach swojej świetności. Napoleon Bonaparte. Niewątpliwie zmienił bieg dziejów Europy. Choć ostatecznie jego wielki projekt cesarstwa trwał raptem dekadę. Na polu walki do pewnego momentu temu geniuszowi strategii wychodziło wszystko. W obszarze politycznym było już często troszkę gorzej, a w uczuciowym zdecydowanie słabo. Mimo tego, że mógł mieć i miał każdą kobietę, jaką chciał, a było ich kilkadziesiąt, to był Napoleon targany sercowymi rozterkami, a jego relacje z płcią przeciwną można uznać za jeden z najczulszych punktów. Część nieprzychylnych mu historyków tworzyło i do dziś tworzy legendę o hiperseksualności Bonapartego, trapiących go wręcz zaburzeniach. Jak wyglądały jego relacje z płcią przeciwną, jego najważniejsze i brzemienne w skutkach także politycznych związki? Co po dwóch wiekach wiemy o sekretach alkowy pałaców Malmaison, Fontainebleau, a także naszego mazurskiego kamieńca? Wszędzie tam, gdzie Francuz podejmował liczne kochanki, płodził potomków, z których także i niektórzy ci o polskim rodowodzie żyją do dziś we Francji. No właśnie, ile dzieci w końcu miał Napoleon? Czym była w istocie miłość i seksualność w czasach po Wielkiej Rewolucji? I dlaczego pewien cenny fragment jego ciała, bezpośrednio mający związek z tą historią, został po śmierci odcięty i odnalazł się na aukcji pamiątek historycznych już w XX wieku? Właśnie o tym opowiem Ci już za chwilę. Cezary Korycki, zapraszam. Odcinek powstał we współpracy z domem wydawniczym Rebis, wydawcą dwutomowej fabularyzowanej biografii Napoleona autorstwa wybitnego francuskiego powieściopisarza i historyka Maxa Gallo. Zapraszam Cię do dołączenia klubu historii, jakiej nie znacie, na Patronite. Jednocześnie pozdrawiam wszystkich słuchających mnie patronów. Zakończyła się już wysyłka książek, jeżeli jeszcze ktoś nie otrzymał, to proszę pisać do mnie na Patronite. Dziękuję, że jesteście, bo to dzięki Wam historia, jakiej nie znacie, może się rozwijać. Zanim przejdziemy do ciekawych, obyczajowych wątków biografii Napoleona, kilka słów o książkach i samej osobie Maxa Gallo, autora ukazującej się właśnie w Polsce nowej, dwutomowej edycji fabularyzowanej biografii cesarza. Gallo to historyk, który dzięki pisarskiemu talentowi pozwala nam przenieść się w czasy rewolucji, konsulatu i cesarstwa, na pola najważniejszych bitew, kuluary pałaców i cesarskich komnat, gdzie zapadały najważniejsze decyzje w XIX-wiecznej historii Europy. To nie jest klasyczna książka historyczna, ale powieść biograficzna, zresztą nie jedyna w dorobku tego autora. Nad Sekwaną Napoleon wydany został już ćwierć wieku temu i od razu stał się bestsellerem, a działo się to w roku 1998, czyli w czasie organizowanych przez Francję piłkarskich Mistrzostw Świata, które trójkolorowi po rozgromieniu w finale Brazylii spektakularnie wygrali. Przyznam, że byłem wielkim fanem tej drużyny i jej skład potrafię wymienić do dziś, a Zizou jest nadal dla mnie jednym z trzech najważniejszych piłkarzy w historii. Wracając jednak do jednych z najlepszych dwudziestowiecznych powieści o pisarzy historycznych, to z pewnością Max Gallo otwiera taką listę. Nieżyjący już dziś autor, zapytany, jak triumf piłkarzy pomógł mu w sukcesie jego powieści, odparł, że przecież ludzie chcą wracać do czasów, gdy bycie Francuzem miało sens. Dziś, po 25 latach w dobie kryzysu i wewnętrznych niepokojów, te słowa nabierają we Francji zapewne nowego, ważnego znaczenia. Styl Gallo trudno porównywać z jakimkolwiek polskim pisarzem, choć można żałować, gdyż jest to niezwykła umiejętność rysowania biografii wielkich postaci techniką powieści. Rysowania, ale nie przerysowania. Jedyne odniesienie, które dostrzegam, to oczywiście Bolesław Prus i Faraon. Ale tu przecież Autor nie kreuje mglistej historii ze starożytności jak nasz genialny pisarz, ale twardo udokumentowaną źródłami opowieść o życiu Napoleona Bonapartego, jednego z najważniejszych ludzi XIX wieku, gdzie po prostu historycznie wszystko musi się zgadzać i wszystko się zgadza. Czytając aż 1500 stron tej powieści, zastanawiałem się, która z polskich postaci historycznych mogłaby i powinna być zilustrowana w taki fabularyzowany sposób. Jeżeli ktoś przychodzi wam na myśl, piszcie w komentarzach. Inna sprawa, dla której akurat ta biografia jest interesująca, to oczywiście wielka moda na Napoleona. Ma ona związek z najnowszym filmem Ridleya Scotta, w którym w rolę Bonapartego wciela się Joaquin Phoenix. A obraz z pewnością wywołuje żywe dyskusje. Tak jak i ta pod moją recenzją napisaną na gorąco po polskiej premierze. Poza bzdurami historycznymi i radosną twórczością, którą później maskuje się swobodą wyrazu artystycznego, głównym błędem Ridleya Scotta stało się przyjęcie anglosaskiej narracji, dla której Napoleon był złem wcielonym. Bo świat z Napoleonem ma problem. Wielkie postaci w historii raczej mają na stałe przyszytą łatkę. Zły albo dobry, zbawiciel albo okrutnik. Myślę, że każda epoka, a także każdy naród potrzebuje takiej klasyfikacji postaci historycznych, z których niektóre w dość oczywisty sposób trafiają do jednego czy drugiego zbioru. Bonaparte jest tutaj wysoce niejednoznaczny. W Polsce mamy jego nazwisko w hymnie narodowym. Rzecz dość unikalna, żeby w najważniejszej pieśni, która uświetnia wielkie wydarzenia, znajdowało się nazwisko obcokrajowca. A to świadczy już o trwającej dwa wieki fascynacji tą postacią w Polsce, traktowania go jako niedoszłego wyzwoliciela. Z drugiej strony, Napoleon w krajach anglosaskich często był i czasami nadal jest przedstawiany jako ogarnięty obsesją władzy karzeł tyran. Dziś nie brakuje historyków nadal gardzących Bonapartem. Do najbardziej znanych zalicza się choćby Amerykanin Alan Strauss-Shomb, który wprost porównuje go do Hitlera, stawiając wręcz znak równości pomiędzy operacją Barbarossa a wyprawą na Moskwę w roku 1812. Twierdzi też, że dzisiejsi lekarze zgodnie z amerykańską ustawą o zdrowiu psychicznym orzekli by u Napoleona wysoce zaawansowane zaburzenia psychiczne. Twierdzi, że Bonaparte należy do specyficznego klubu kreatur, ludzi pochodzących z innych krajów, którzy stanęli na czele imperiów. Bonaparte, Hitler i Stalin byli w końcu obcokrajowcami, którzy przybyli odpowiednio do Francji, Niemiec oraz Rosji, a następnie starali się bądź zbudowali pewnego rodzaju przerażające imperium. Oczywiście, powszechnie znanym faktem jest to, że Bonaparte urodził się na Korsyce. I faktycznie, nie był Francuzem. Nawet już będąc oficerem, nie do końca dobrze mówił po francusku. Mimo tego zbudował nowożytną tożsamość Francji. Dziś w Paryżu nie można przejechać metrem bez minięcia stacji mającej w jakiś sposób związek z epoką napoleońską. Wielkie bitwy, znani przywódcy, wielka polityka. A gdzieś tam w tej historii na drugim bardzo ciekawym planie są sprawy prywatne czy intymne cesarza. Zanim przejdziemy do nich, troszkę odsłonimy kołderkę, zacznijmy od początku. Bo w tej historii seks, związki i miłość wyjątkowo splatały się z polityką. Oczywiście nie spodziewajcie się w tym odcinku momentów z rodem z filmów erotycznych o Katarzynie II. To jak Bonaparte szarżował w sypialni może być tylko kwestią naszych domysłów, ale już dzięki jego listom i wspomnieniom możemy nakreślić, jak wyglądało życie miłosne Bonapartego i jego kolejne na tym placu podboje. Przypomnijmy, jest jesień roku 1793. 24-letni korsykański oficer już po rewolucji francuskiej zostaje kapitanem artylerii sił rewolucyjnych podczas oblężenia Toulonu. Walka o port wojskowy znajdujący się na południu Francji, 40 km na wschód od Marsylii, staje się starciem wojsk republikańskich z rojalistycznymi buntownikami. We Francji w styczniu właśnie ścięto króla Ludwika XVI, a w październiku jego małżonkę Marię Antoninę. Gdy wykonywany jest ten drugi wyrok, Napoleon rozgrywa kluczowe operacje w walkach o Toulon. Sukces w tym miejscu staje się dla niego trampoliną dalszej kariery. zostaje tam generałem. Gdy 19 grudnia wojska republikańskie pod dowództwem Paula Barrasa wkraczają do miasta i dokonują niesławnej masakry jeńców, Bonaparte w tym nie uczestniczy, gdyż leczy ranę nogi. Poznany pod Toulonem Barras, starszy o 14 lat komisarz armii francuskiej, staje się jego mentorem i promotorem kariery. Kariery, jak twierdziło wielu złośliwych, przechodzącej przez łóżko. Kariera przez łóżko? Takie hasło brzmi oczywiście w kontekście Bonapartego niedorzecznie, zwłaszcza ze względu na wyjątkową osobowość i talent korsykańskiego oficera. Niemniej fakty są takie. Barras był kochankiem pewnej ujmującej damy, która gdy już troszkę mu się znudziła, została podsunięta Napoleonowi. Józefina de Beauharnais, matka dwójki dzieci i wdowa po ściętym przez jakobinów arystokracie, była od Bonapartego o 6 lat starsza. Wkrótce została jego żoną. Szeptano, że ten układ był katalizatorem nieoczekiwanej nominacji niedoświadczonego generała na dowódcę armii we Włoszech na początku roku 1796. Nie ulega wątpliwości, że Napoleon kochał Józefinę. Była dla niego tak samo źródłem oparcia, jak i przepustką na salony francuskich postrewolucyjnych elit. Sama Józefina miała problemy finansowe, które robiący karierę młody adorator mógł rozwiązać. Do wysoce złożonego małżeństwa i związku Napoleona z Józefiną jeszcze wrócimy, ale jeżeli zapytacie, czy była ona pierwszą kobietą Korsykańczyka, to odpowiedź będzie brzmiała nie. Zanim to się stało, miał zaznać innego rodzaju miłości fizycznej. O tym mało znanym wątku biografii cesarza czytamy właśnie u Maxa Gallo. Inicjacja. Najlepsze kasztany rosną pod Palais Royal.
Zmarzła pani, odzywa się Napoleon. Jak mogła się pani zdecydować na chodzenie tymi alejami? Trzeba zakończyć wieczór, trzeba żyć, odpowiada. Okazuje się, że pochodzi z Nantes. Proszę mi opowiedzieć, jak straciła pani niewinność? Mówi bez ogródek Napoleon. Ona odpowiada łagodnie. Zabrał mi ją jeden oficer. Nienawidzi go. Musiała uciec od swojej rozgniewanej rodziny. Później przyszedł drugi i trzeci mężczyzna. Naraz dziewczę bierze pod rękę Napoleona. Chodźmy do pana, mówi. Ale co będziemy robić? Ogrzejemy się i nasyci pan swe pożądanie. To jest to, czego on chce. W nocy, kiedy znów znalazł się sam, chodzi wszerz i wzdłuż po swoim pokoju w hotelu Cherbourg. Wreszcie, aby się uspokoić, zaczyna pisać. Wyszedłem z Teatru Włoskiego i przechadzałem się wielkimi krokami po alejkach Palais Royal. Drażniłem się z nią, aby nie umknęła, udając obyczajność, której braku miałem zamiar jej dowieść. Wiele słów, aby opisać to, że nie ośmieli się przyznać, że nigdy wcześniej nie miał kobiety. Otrzymał jednak w końcu to, czego chciał. Stał się teraz mężczyzną. Może wracać do Ajaccio.
Już samo to, że światło dzienne ujrzały najbardziej intymne wyznania Napoleona, jest ciekawe. Przecież wspomnienia z wizyt u prostytutek to coś, czym raczej nie raczyli nas biografowie żadnych z nowożytnych wielkich historycznych postaci. W kontekście innych niż Francja imperiów takie detale władców czy polityków jak posiadanie kochanek czy nieślubnych dzieci były i są do dziś tajemnicą Polichinella. Tymczasem sam Bonaparte w odnalezionym liście z roku 1787 wspomina o swoim pierwszym razie z pochodzącą z Nantes u ujścia Loary prostytutką. List został napisany w hotelu w Cherbourgu, przy dzisiejszej Rue Vouvier pod tytułem Spotkanie w Palais Royal. To właśnie pod arkadami Palais Royal znajdowało się zagłębie paryskiej prostytucji. Gdy Napoleon przechadzał się w tym miejscu, słynny plac Pigalle jeszcze nie był wytyczony. Natomiast części pod arkadami Palais Royal, niegdyś siedziby kardynała Richelieu oraz jego ogrody, pod koniec XVIII wieku stały się miejscem butików, kawiarni, salonów oraz de facto dzielnicą prostytucji dla wyższych paryskich sfer. Zresztą w tym czasie prostytucja, pomimo tego, że była ścigana przez urzędników monarchii Bourbonów, była we Francji zjawiskiem powszechnym. Prawdziwą miłość Napoleon miał przeżyć dopiero kilka lat później, a także związane z tym rozterki i zranienia. Józefina. Zdrada i przywiązanie. Pierwszą kobietą, z którą Napoleon planował małżeństwo, była 16-letnia Desideria Clary. Poznał ją w Marsylii. Dziewczyna była jego szwagierką, siostrą małżonki Józefa Bonapartego. Byli już nawet zaręczeni, ale do małżeństwa nie doszło. Kilka lat po zerwaniu z Bonapartem wyszła ona za generała Jeana Bernadotta i w 1818 roku została później królową Szwecji oraz Norwegii. Najważniejszą postacią w życiu prywatnym i pierwszą żoną Napoleona miała zostać Józefina. Urodzona na Martynice arystokratka, o której mówiono, że gdyby tylko miała zęby, z pewnością przyćmiłaby prawie wszystkie damy na dworze konsula. Podobno dostępny na Karaibach cukier trzcinowy stał za zniszczeniem uzębienia tej francuskiej piękności, dlatego w wielu biografiach mówi się o jej specyficznym uśmiechu z zaciśniętymi ustami. Gdy Napoleon brał ślub z Józefiną, miała ona już dwójkę dzieci. Aby pomniejszyć dzielącą małżonków różnicę wieku, wpisano w akcie ślubu, że urodził się on w roku 1768, a Józefina jak zwykle odjęła sobie 4 lata. Dzięki temu na papierze byli rówieśnikami, 28-latkami. Choć Napoleon podśmiewał się z Józefiny, mówiąc, że w takim układzie musiałaby urodzić swojego syna, mając lat 12. W tym związku wszystko układałoby się świetnie, gdyby nie dwie rzeczy. Rozwiązłość Józefiny, która nawiązywała relacje z przystojnymi oficerami, w tym porucznikiem huzarów, a także niemożność posiadania przez nią dziecka z Napoleonem. Dziecka, które musiało być płci męskiej i miało być wymarzonym następcą późniejszego cesarza. Kto wie, jak potoczyłaby się historia Europy, gdyby Napoleon miał potomka, a nie szukał desperacko skrzyżowania więzów dynastycznych z Habsburgami. W tym kontekście sprawa seksu i prokreacji stała się obszarem o znaczeniu strategicznym. Ale o tym później, bo zanim Napoleon został cesarzem i odniósł pierwsze ogromne sukcesy, musiał być brutalnie doświadczony przez nieszczęśliwy miłosny zawód. Zawód będący właśnie zdradą małżonki.
Wiesz, że nigdy nie mógłbym widzieć przy tobie kochanka, ani tym bardziej go ścierpieć. Ujrzeć go i rozszarpać mu serce byłoby dla mnie tym samym, gdybym potrafił podnieść rękę na twoją świętą osobę. Nie, na to nigdy się nie ośmielę. Ale pożegnałbym się z życiem, w którym wszystko, co może być najbardziej cnotliwego, zdradziło mnie. Jestem pewny twojej miłości i z niej dumny.
Okazuje się, że Bonaparte bardziej mógł liczyć na swoich wiarosów niż na własną żonę. Jak pokazało życie, to nie kobiety, ale żołnierze byli w życiu Napoleona najwierniejsi. Gdy do Bonapartego dotarły wieści o swawolach Józefiny, wpadł we wściekłość. Cały Paryż miał nazywać go wtedy generałem rogaczem. Napisał list do swojego brata, a w nim wytyczne związane z przygotowaniem sprawy rozwodowej. Korespondencja ta została przechwycona przez angielską flotę admirała Nelsona i opublikowana w londyńskich gazetach. Napoleon jednak pochłonięty kampanią chwilowo zapomniał o rozwodzie. Skupił się na kolejnym celu, czyli wyprawie do Egiptu. I tam właśnie, przy okazji, wziął sobie za kochankę żonę oficera służącego w jego armii. Egipską Kleopatrą generała stała się Pauline Fouret. Bonaparte wysłał jej męża z ważną korespondencją do Paryża. Po kilku miesiącach tej namiętnej relacji w północnej Afryce Napoleon oddał Pauline w ręce swojego przyjaciela i dowódcy Jeana Junota. A kiedy ten z kolei został ranny w pojedynku, przekazał kochankę innemu generałowi, Jeanowi Kleberowi. Przebojowa pani Fouret, która jak widać lgnęła do munduru, miała później rozwieść się z mężem, zbić fortunę na handlu drewnem z Brazylii, nosić męskie ubrania i palić fajkę. Jak widać, epoka napoleońska niszczyła nie tylko stary porządek polityczny, ale także i obyczajowe konwenanse. Pauline pobudziła apetyt Bonapartego na kolejne zdobycze, których jako główny dowódca wojskowy, a później dyktator, nie mógł sobie odmówić. I nieważne, co na ten temat myślała czy mówiła Józefina. Z biegiem czasu została nauczona, aby z pokorą traktować kolejne romanse męża, który przyjmował kobiety także i we własnym pałacu Saint-Cloud. To właśnie w tej rezydencji doszło do nakrycia Napoleona z damą dworu, Elizabeth de Vaudé, nakrycia przez Józefinę. A okoliczności tego były dość ciekawe, gdyż Bonaparte nad swoim apartamentami miał mieć jeszcze jeden pokoik, do którego prowadziły ukryte schody. I to właśnie nimi Józefina wkradła się, słysząc spotkanie kochanków. Z Józefiną był jeszcze jeden problem. Wmawiała Napoleonowi, że jest bezpłodny. I to był wielki problem trapiący Napoleona. Fakt, że już przez kilka lat nie mógł doczekać się z Józefiną dziecka. Tymczasem stan ten mógł być spowodowany prawdopodobnie przebytymi chorobami wenerycznymi pierwszej damy republiki, czy też wykonywanymi przez nią wcześniej aborcjami. Napoleon doczekał się dziecka. Matką była kochanka Eleanor de la Plaine. Urodziła mu syna, późniejszego hrabiego Karola de Leon. Eleonora była guwernantką w domu siostry Napoleona Karoliny Murat, żony jednego z jego generałów. Eleonor nie cieszyła się najlepszą reputacją, więc Napoleon początkowo nie chciał uznać syna i zezwolić mu na nadanie swego imienia. Chłopiec na chrzcie otrzymał tylko pół imienia cesarskiego – Leon. Tylko że pomimo takiego stanu rzeczy właśnie ten pierwszy syn napełnił jego życie sensem, ale także i obsesją, że może mieć potomka, który zapewni ciągłość nowej europejskiej potężnej dynastii. Tej dynastii, którą właśnie Napoleon chciał założyć. Lista kobiet, które przewijały się przez napoleońską sypialnię, pęczniała. W ciągu dwóch dekad Napoleon miał 21, może 22 kochanki, o których pozostał ślad w dokumentacji. Dokumentacji wydatków dworu cesarza. W okresie od grudnia 1804 roku do sierpnia 1813 roku wydał na kochanki łączną ogromną sumę 480 tysięcy franków. I to wiadomo właśnie z jego ksiąg rachunkowych, w których kwoty darowane potajemnym kochankom wpisywane były jako przekazanie jego cesarskiej mości. Nie było żadną tajemnicą, że kochanką Bonapartego stała się także jedna z najbardziej znanych włoskich aktorek, Giuseppa Grassini, ściągnięta specjalnie w orszaku Napoleona wracającym z Włoch. Zmieniła ona szybko Mediolan na Paryż, a jej rywalką nie tylko w sukcesach scenicznych stała się inna aktorka, Marguerite Georges. Zresztą panna Georges akurat miała bardzo ciekawą biografię, bo później była także i kochanką księcia Wellingtona, a na końcu jeszcze zdążyła mieć dziecko z carem Aleksandrem I. Napoleon sypiał również z Marią Teresą Bourrois, aktorką teatru Comédie Française i kochanką ministra spraw wewnętrznych Jean-Antoine Chaptala. Niestety ku wielkiemu strapieniu tego ostatniego. Zresztą gospodarowanie małżonkami swoich nawet wiernych współpracowników stało się tym, co musieli znosić i czymś, o co nie mogli mieć żalu do ukochanego dowódcy konsula, a później cesarza.
Pcha drzwi gabinetu zajmowanego przez członka konwentu Turo, który przysłany został z misją do armii Włoch. Staje jak wryty. Turo jest nieobecny, za to siedzi tam jakaś kobieta. Jestem obywatelką Turo, przedstawia się. Długa, plisowana suknia, ściśnięta w talii, uwydatnia krągłość jej bioder i piersi. Kobieta nie podnosi oczu. Pociąga go to ciało, te jasne włosy, ta omdlewająca postawa. Jest jak równina do zdobycia, do wzięcia w krótkim, brutalnym ataku. Napoleon pochyla się. Wypowiada kilka słów, a ona odpowiada. Obywatel Turo jest na inspekcji, wróci jutro. Bonaparte pociąga ją za sobą. Rankiem, gdy cwałują z żunotem w stronę Nicei, mruczy do siebie. Blond włosy, rozum, patriotyzm, filozofia.
Maria Walewska. Miłość po polsku. W historii o miłościach Napoleona w końcu musiało paść brzmiące z Polska nazwisko. Tym bardziej, że cały romans miał bezpośredni związek z obszarem ekspansji Francji na wschód. Już w roku 1806 Bonaparte zainteresował się ziemiami Rzeczypospolitej znajdującej się pod zaborami. Nasza Maria Waleska z domu Łączyńska stała się symbolem miłości Bonapartego do Polski. A ona sama może czymś więcej niż tylko kochanką. Poznała Napoleona mając 21 lat. Od 3 była małżonką starszego o 70 lat. Tak, proszę nie regulować odbiorników. Starszego o 70 lat Anastazego Walewskiego. Były szambelan dworu Stanisława Augusta. Pomimo zaawansowanego wieku zdążył jeszcze mieć z nią syna, choć wieś niosła, że ojcem dziecka Marii był Rosjanin Arkadii Suworow, spokrewniony ze słynnym feldmarszałkiem odpowiedzialnym za rzeź Pragi w czasie insurekcji kościuszkowskiej. Piękna, wyjątkowo inteligentna, miała totalnie omotać wokół palca wielkiego francuskiego imperatora.
Napoleon skłania głowę, wychyla się do połowy przez drzwiczki. Ma ochotę dotknąć jej twarzy, tak świeżej i młodej. Z pewnością ma nie więcej niż 20 lat. Jest inna niż wszystkie. Chce z nią porozmawiać, lecz ona prostuje się w jego stronę, ukazując szczupłe ciało o talii ściśniętej płaszczem. Witaj, sire, witaj po tysiąckroć na naszej ziemi, która czeka na ciebie, aby na nowo powstać, mówi po francusku. Grucha jeszcze przez kilka minut, lecz Napoleon już nie słyszy. Widzi jej oczy, falujące piersi. Emanuje z niej słodycz i niewinność. Jest pewien, ona jest inna niż wszystkie kobiety, które dotąd znał. Od tamtej pierwszej dziewczyny pod galeriami Palais Royal, aż do tej spryciary, Eleonore de Noël, która jednak jest matką jego syna. Mieć syna z kobietą, taką jak ta Polka. Wręcza jej jeden z bukietów, jakie złożono w powozie przy wyjeździe z Półtuska. Chciałby ją znowu spotkać, mówi.
Był dokładnie 1 stycznia 1807 roku. Dosłownie kilkanaście tygodni wcześniej Francuzi rozgromili wojska pruskie w 2 bitwach pod Jeną i Auerstadt. Następnie zajęli Berlin i prawie całe terytorium Prus aż po Warszawę. To spotkanie, którego fragment przytoczył czytający dzisiejsze teksty z książki Maxa Gallo Maciej Jabłoński, to opis miłości od pierwszego wejrzenia. Spojrzenia cesarza w oczy pięknej Polki. Pierwszego spojrzenia. Dotychczas w historiografii polskiej obowiązywała raczej wersja, że do tego pierwszego spojrzenia i spotkania doszło w czasie balu na Zamku Królewskim w Warszawie. Tymczasem francuski autor wyraźnie pisze, że miało to miejsce dokładnie w pierwszym dniu roku 1807 w Jabłonnie, w posiadłości rodziny Poniatowskich. Tam, gdzie stoi pałac zbudowany przez Michała Poniatowskiego, w ostatnich latach Rzeczypospolitej biskupa Płockiego, późniejszego prymasa i młodszego brata króla Stanisława Augusta. Dziś ten obiekt należy do Polskiej Akademii Nauk, a mija się go jadąc z Warszawy na północ w stronę Zalewu Zegrzyńskiego czy Półtuska. Bonaparte wkrótce utworzył Księstwo Warszawskie, czyli namiastkę naszej niepodległości. Dziś możemy zastanawiać się, czy fakt bliskich relacji, bez wątpienia jednego z największych ludzi w nowożytnej historii Europy z polską szlachcianką, może być przedmiotem naszej dumy, czy jedynie historyczną ciekawostką. Czy Maria Walewska była jedną z wielu, czy kimś z uczuciowego punktu widzenia bardziej znaczącym dla Napoleona? Wokół jej relacji z Bonapartem został wykreowany wielki mit, zbudowane także i ciekawe opowieści o patriotycznych motywach kobiety, która miała wpływać na decyzje Francuza związane z naszą przyszłością. Wiemy jedno, miłość Marii i Napoleona konsumowana była w zamku w Kamieńcu na ziemi lubawskiej, czy jak wolicie, mówiąc językiem dzisiejszym, na Mazurach, niedaleko Ostrudy nad jeziorem Gaudy. Schloss Finkenstein to zresztą ciekawe miejsce. Był to pałac w stylu francuskiego baroku, wybudowany przez feldmarszałka pruskiego Albrechta Konrada Finka von Finkensteina. Pałac był tak piękny, że przylgnęła do niego nazwa wschodniopruskiego Wersalu. Był ozdobą tych ziem. Ale do czasu, bo gdy weszła tu Armia Czerwona w roku 1945, nic z niego nie zostało. Poza romantycznym pobytem w kwaterze wodza Francuzów, Walewska jeździła do Napoleona, do Wiednia i do Paryża, czym wywoływała wściekłość cesarzowej Józefiny. Do grudnia 1809 roku nadal formalnie małżonki Bonapartego. Romans cesarza kryje oczywiście wiele tajemnic, ale wiadomo, że W 1809 roku Maria zamieszkała na kilka miesięcy nieopodal jego rezydencji w Wiedniu. W tym czasie zaszła z Napoleonem w ciążę, a na prośbę wiekowego małżonka Anastazego Walewskiego wróciła do Walewic, gdzie w maju roku 1810 urodziła syna Aleksandra. Zresztą ciekawym, ale mało znanym w Polsce faktem jest to, że dosłownie dzień przed narodzinami syna Bonapartego z romansu z Walewską, 3 maja 1810 roku urodził się inny nieślubny potomek Napoleona, późniejszy austriacki polityk Eugen Aleksandr von Mühlfeld. Jego matką była Austriaczka Emilia Kraus, kochanka Bonapartego dokładnie w tym samym czasie co Polka. I teraz najzabawniejsze, bo synowie urodzili się dokładnie 2 miesiące po ślubie cesarza z Habsburżanką Marią Ludwiką, córką cesarza Franciszka I. Ale do tego małżeństwa za chwileczkę jeszcze wrócimy. Bonaparte nie wyparł się syna Polki i nadał Aleksandrowi tytuł hrabiego. Późniejszy znany francuski dyplomata jako pierwszy z Walewskich używał herbu i przydomku Kolona. Cesarz ofiarował Marii pałacyk w Paryżu, a synowi olbrzymi majątek. Hrabia Aleksander później wziął udział w powstaniu listopadowym, za co otrzymał nasz Złoty Krzyż Virtuti Militari. W dalszych latach żył we Francji, gdzie został politykiem, był m.in. ambasadorem Francji w Wielkiej Brytanii, ministrem spraw zagranicznych oraz ministrem kultury i sztuki Cesarstwa Francji. Potomkowie Walewskiego żyją we Francji do dziś. I co najciekawsze, nie są jakimiś osobami anonimowymi, bo prowadzą założoną we Francji w roku 1853 ogromną firmę transportową, prawdziwego potentata w dziedzinie spedycji. Wróćmy do czasów pani Walewskiej. Polka już po klęsce Napoleona związała się z jego krewnym z Korsyki, francuskim dowódcą Philippe Antoine'em de Mano, który wychowywał jego syna, zmarła po porodzie swojego drugiego dziecka. Do ostatniego spotkania Marii z Napoleonem doszło we wrześniu 1814 roku na wyspie Elbie. To tam Maria odwiedziła go wraz z synem oraz prawdopodobnie jeszcze w 1815 roku przed jego zesłaniem na Świętą Helenę. Miała być jedyną kobietą, która pojechała do osadzonego na wyspie cesarza. Zresztą nie była ona jedyną osobą z Polski, która do końca czuła pewnego rodzaju więź z Napoleonem. W pobycie na wyspie Elbie towarzyszyli Francuzowi także i wierni szwoleżerowie z polskiego szwadronu Pawła Jerzmanowskiego. Zresztą ci sami, których Sergiej Bondarczuk pokazał w genialnym filmie Waterloo. Na wyspę nie przybyła natomiast nigdy jego żona, Maria Ludwika. Dzieje relacji Bonapartego z Habsburżanką to także ciekawy rozdział w biografii jego związków z kobietami. Formalnie była tą małżonką najważniejszą, tą, która dała mu przepustkę do klubu wielkich dynastii, ale także i upragnionego, cesarskiego, legalnego syna. Syn z rodu Habsburgów.
Jest piękniejsza niż myślał, choć to tylko urok młodości, ale jest zdrowa, okrągła, różowa i świeża jak źródło, które dopiero wytrysło. To właśnie jest 18-letnia córka Habsburgów. Chcę ją mieć tej nocy. Jakie zalecenia otrzymałaś od rodziców? Pyta. Uwielbia ten jej prostoduszny wzrok, tę naiwność. Należeć do ciebie bez reszty i być ci we wszystkim posłuszną. Bąka swoim szorstkim niemieckim akcentem. Ta deklaracja posłuszeństwa go podnieca. Spuszczając głowę, Maria Ludwika przypomina, że jeszcze nie odbył się ślub kościelny. Napoleon wzywa kardynała Fesza, który uspokaja ją i przekonuje, że wszystko jest w porządku. Na chwilę zostawia ją z Karoliną. Maria Ludwika jest dziewicą, nic nie wie. Zapewniano go nawet, że przez całe jej życie trzymano z dala od niej nawet wszystkie zwierzęta płci męskiej.
Po spotkanie Napoleona z Austriaczką Marią Ludwiką. On miał lat 41, ona 19. To małżeństwo było układem matrymonialnym w starym, dobrym stylu, niczym w czasach średniowiecznych władców. Bonaparte chciał zawrzeć związek z jedną z największych europejskich dynastii. Do wyboru miał Romanowów, Wettynów i Habsburgów. Chyba najbliżej było do ślubu z Rosjanką. Kto wie, jak potoczyłyby się dzieje świata przy właśnie takim układzie matrymonialnym i wielkim sojuszu Moskwy i Paryża. Może Napoleon nie podjąłby brzemiennej w skutki wyprawy na Moskwę? Księstwo warszawskie pewnie byłoby okrojone ze względu na interes Rosji, ale może by przetrwało? Tu nasze losy były niejednoznaczne, bo w przygotowanej już umowie matrymonialnej z Rosjanami Francuz miał zobowiązać się wobec teścia do tego, aby nigdy nie pozwolić na odrodzenie Polski. Stanowczo rezygnować z używania słów Polska i Polacy we wszelkich oficjalnych wypowiedziach i w jakikolwiek sposób dążyć do dalszego powiększania terytorium Księstwa Warszawskiego. Dał nam przykład Bonaparte, jak mamy tracić niepodległość. Ostatecznie zniecierpliwiony wahaniem cara, którego po spotkaniach w Tylży uznawał za swojego serdecznego przyjaciela, Napoleon zdecydował się na ślub z Austriaczką. A jaki był to ślub? A raczej trzy. Per procura w Wiedniu, cywilny w Saint-Cloud i wreszcie ceremonia religijna w Luwrze. Bonaparte był oczarowany zdrową Habsburżanką, chyba nawet się w niej zakochał. Był w stosunku do niej dość surowy. Żaden mężczyzna poza dwoma zaufanymi sekretarzami nie mógł wchodzić do pokoju cesarzowej bez specjalnej, podpisanej przez niego zgody. Rok później Maria Luisa urodziła Bonapartemu następcę, Napoleona II, zwanego Orlątkiem. Ten chłopiec był pierwszym legalnym dzieckiem cesarza. Po urodzeniu otrzymał tytuł króla Rzymu, a jego narodziną wieściło 101 armatnik wystrzałów. Napoleon nie rozstawał się z portretem syna. Dwukrotnie bezskutecznie abdykował na jego rzecz. Chłopiec pozostawał pod kuratelą dziadka Franciszka I, który w 1818 roku odebrał mu jednak pierwszy z imion. Bonapartyści bezskutecznie usiłowali go uczynić cesarzem w roku 1830. Zmarł prawdopodobnie na gruźlicę krtani jako podpułkownik armii austriackiej w dość młodym wieku. Małżeństwo Napoleona z Austriaczką oczywiście nie przetrwało próby czasu i próby politycznej, jako zwykła transakcja mocarstw. Gdy Bonaparte ruszył na Moskwę, oznaczało to początek końca cesarza. Zresztą o marzeniach i strategii Bonapartego możecie posłuchać w innym odcinku zrealizowanym z wybitnym specjalistą epoki napoleońskiej profesorem Aleksandrem Mikaberidze. Link w opisie tego odcinka. Od 1813 roku w życiu Napoleona spiętrzyło się zbyt wiele negatywnych okoliczności. Napędzany wcześniejszymi sukcesami chciał utrzymać prymat w Europie, mając już jednak przeciwko sobie wszystkich. Nie tylko Rosję, Anglię i Prusy, ale nawet Szwecję i Austrię. W październiku 1813 roku przegrał Bitwę Narodów pod Lipskiem. Wiosną następnego roku abdykował i został zesłany na Elbę na Morzu Śródziemnym, 20 km od wybrzeża Włoch. Wtedy cesarzowa powróciła do Austrii, mimo tego, że Napoleon miał szczerą nadzieję, że dołączy do niego na wygnaniu, nigdy tego nie zrobiła. W 1816 roku osiadła w księstwie Parmy przyznanym jej przez Kongres Wiedeński. Jeszcze jednym zrywem Napoleona, który miał przywrócić mu wielkość, było słynne 100 dni. Kiedy 20 marca 1815 roku z zesłania przybył do Paryża, witano go jako zbawcę Francji. Trwająca 16 lat epoka wojen napoleońskich zakończyła się jednak porażką w 1815 roku w bitwie pod Waterloo. Ta przegrana finalnie oznaczała kapitulację Francji i internowanie obalonego Napoleona na wyspie Świętej Heleny na południowym Atlantyku. Został tym razem zesłany tak daleko, aby nie mógł już wrócić. Podczas pobytu na Świętej Helenie określił miłość jako zajęcie dla próżniaka, rozrywkę dla wojownika i przeszkodę dla władcy. Mimo tego nawet na zesłaniu na końcu świata miał spłodzić swoje ostatnie dzieci. Kochanką upadłego cesarza, którego tym zesłaniem chcieli upokorzyć Anglicy, stała się Albine de Montelot. Francuzka przebywała na wyspie Świętej Heleny z Napoleonem, a jej sypialnię od sypialni więźnia oddzielała tylko spiżarnia. Miała być powierniczką Napoleona, dobrze go rozumieć. Wspominała później, że wewnętrzny ogień, który wciąż potrzebował paliwa, trawił jego samego i tych, którzy byli wokół. W 1818 roku urodziła córkę, Josephine Napoleon, która mogła być kolejnym z nieślubnych dzieci cesarza. Uważany za jednego z największych wodzów w historii świata, Napoleon Bonaparte zmarł w 1821 roku, prawdopodobnie na raka żołądka. Oczywiście, do dziś krąży wiele hipotez z tym związanych, z których najciekawsza mówi o podtruwaniu Napoleona przez Anglików i rzekomo dużym stężeniu arszeniku w jego szczątkach. Może być w tym nomen omen pierwiastek prawdy, bo pokoje, w których przybywał Bonaparte w ostatnich latach życia, miały być pomalowane na zielono. A farba o odcieniu zieleni Schilla, jaką stosowano powszechnie w XIX wieku, później okazała się farbą wysoce toksyczną. To właśnie w czasie autopsji po śmierci byłego cesarza jego osobisty lekarz, także Korsykanin, François Tomarki, miał odciąć zwłoką penis cesarza. Zrobił to podobno z zemsty za nieuwzględnienie go w testamencie. Organ ten, jako praktycznie rzecz biorąc relikwia, miał znaleźć się w rękach księdza Vignali, a potem jego rodziny. Narząd w roku 1916 miał zostać sprzedany brytyjskim antykwariuszom, a później wystawiony na wystawie Muzeum Sztuki Francuskiej w Nowym Jorku. Według doniesień amerykańskiej prasy z roku 1924 w szklanej gablocie zobaczyliśmy coś, co wyglądało jak sfatygowane sznurowadło lub pomarszczony węgorz. W 1977 roku ten osobliwy artefakt, który ponoć miał być częścią ciała Bonapartego, został ponownie wystawiony na sprzedaż w paryskim domu aukcyjnym, a kupić miał go John Key Latimer, emerytowany profesor urologii. Pomimo tego, że krąży na ten temat tysiące artykułów w internecie, to cała ta historia może być oczywiście wyssana z palca. Chyba na koniec trzeba przyznać, że trudno ją traktować poważnie. Jedno jest pewne. Tak samo za życie, jak i po śmierci intymny obszar Napoleona wzbudza ogromne emocje. Dziękuję za wysłuchanie odcinka, a skoro jesteś aż do tego momentu, to wychodzi na to, że taki troszkę luźniejszy temat związany z historią przypadł ci do gustu. Zapraszam oczywiście wszystkich, którzy chcą wspierać historię, jakiej nie znacie, do konta na Patronite, bo tam wkrótce kolejne ciekawe atrakcje dla członków klubu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cezary Korycki, dziękuję.